chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Witam serdecznie. Gościem naszego programu dzisiaj Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to tak, od razu przejdźmy do rzeczy, jeśli chodzi o świeżutkie sprawy. A jeżeli zdążymy tutaj porozmawiać jeszcze o przeszłości tej takiej, która tydzień temu zakończyła się, czyli o PLK, o sezonie 2017-2018, to porozmawiamy. Natomiast świeżutka informacja, że nowym trenerem Stelmetu ma być Igor Jowowicz. To bardzo poproszę powiedzieć, dlaczego on?
Nic na temat nie wiadomo. Dzisiaj właśnie przeczytałem na pana blogu, czy na informacjach i doszedłem do wniosku, dlatego przyszedłem, żeby się dowiedzieć o źródła.
Co ciekawe, czarnogórcy już również na swoich portalach internetowych o tym piszą. Jeden portal Analityka, drugi portal, już nie pamiętam jak się nazywa, i piszą, że ten trener u nas na 2 lata jeszcze z opcją przedłużenia na 1 rok.
Znaczy ja nie czytam portali czarnogórskich, więc...
To ja panu cytuję.
No to teraz wiem, skąd pan ma takie dobre informacje. Natomiast no, na dzień dzisiejszy powiem, że temat jest, ale no, jak to zawsze w życiu, trzeba poczekać do końca.
Okej, czyli porozmawiamy więcej, dlaczego on, czy...
Nie, znaczy możemy porozmawiać na temat, co potrzebuje dzisiejsza koszykówka, natomiast no, co ja powiem, no... Ja nie mam zamiaru być źródłem informacji albo dezinformacji, w związku z tym na tą chwilę nic nie powiem, bo sam nie wiem.
Dobra, a to niech pan powie w takim razie, jeżeli mówimy o kierunkach, w jakim kierunku chce iść Stelmet, jak ma wyglądać? No sprawa budowania składu tak naprawdę w takim razie, bo to chyba jest w tej chwili najważniejsze. Wiemy, co się wydarzyło w zeszłym sezonie. Jak duża ma być ta rewolucja, jak duże mają być zmiany w składzie, w jakim kierunku ten zespół pan chce, żeby był zbudowany?
Czy powiem, był bardzo trudny ten tydzień, dlatego że to właśnie ten tydzień miał być trudny i to były trudne decyzje. Przede wszystkim rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, którzy są w drużynie, wokół drużyny. Pojawiło się kilka osób, też przyjechało specjalnie, przyleciało, żeby z nami porozmawiać na temat możliwej współpracy na przyszłość. Sam odbyłem kilka spotkań, no ale jakby tym zwieńczeniem była Rada Nadzorcza, która się odbyła dokładnie w poniedziałek. Mhm. Rozpoczęła się o godzinie 18 i skończyła się we wtorek o godzinie, no myślę, około 11 rano, czyli w związku z tym...
No, czy tyle godzin siedzieliście, czy przerwa była
z małą
jakaś?
Przerwą na to, żeby oddać, odpocząć trochę, bo wiadomo, nie chcieliśmy podejmować decyzji w nocy. Mieliśmy do wysłuchania kandydatów, którzy przedstawiali jakby dwie koncepcje. No i tak naprawdę tylko tyle, to co mogę powiedzieć, to o tym, jak to mniej więcej wyglądało, to w późniejszych głosowaniach, no powiem, że były jakby dwie koncepcje. Koncepcja tak zwanej kontynuacji, jak myśmy to określili, znaczy zmiany z dużą kontynuacją i zmiany jednak z maksymalną zmianą, jaką możemy dzisiaj zrobić. No i wygrała ta druga, czyli tak duże zmiany, w cudzysłowie, na jakie nas stać.
Czyli wersja rewolucyjna rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten skład, tak?
Myślę, że rewolucyjna, jeżeli chodzi o wszystko, tak? Bo myślę, że my potrzebujemy nowego wyzwania, nowego challenge'u. Ze zdrością, to mogę pozdrowić moich słuchaczy we Wrocławku, patrzyłem na to, co się działo po zwycięstwie, ale nie z punktu widzenia tego, że wygrali, bo to jest tak, że jedna z drużyn musiała wygrać. Finał nie był najwyższych lotów, wszyscy wiemy, dużo, no ale takie są finały, dużo brutalności, dużo różnych wykluczeń, które zmieniły trochę obraz gry Ostrowa. Natomiast czego im zazdroszczę, i to zawsze mówiłem, zazdroszczę tej radości z wygrania, tak? To znaczy, nawet po naszym meczu pogratulowałem im przede wszystkim tego, co się działo na tej hali i tego, że tak się potrafią cieszyć. Bo mi się wydaje tego, czego my nie potrafimy dzisiaj w Zielonej Górze. Nie potrafimy się cieszyć, tak?
Ciężko się cieszyć z tego, czym się skończył ten sezon akurat, tak?
Ja powiem tak, jestem teraz chwilę złośliwy i powiem tak, że pamiętam po tamtym roku te komentarze na temat stylu wygrania i stylu zwycięstwa mistrza Polski i tak dalej. Ja myślę, że szczerze i po imieniu powiem, że trochę żeśmy się pogubili, my się pogubiliśmy, cała Zielona Góra się pogubiła. Nie będziemy mistrzem Polski w każdym roku i w związku z tym, nawet o, jak pokazał ten rok, nie będziemy mieli medalu. Nie wiadomo, jaki będzie przyszły rok, wierzymy, że będzie lepszy, natomiast wychodzimy z punktu startowego, że może być taki sam, albo jeszcze...
No dobrze, ale jakie te zmiany w takim razie? Jeżeli możemy, jeżeli pan nie chce nazwisk zadać, to nazwijmy to strukturalnie, organizacyjnie, czy jak? Co zmieniacie?
Przede wszystkim decyzja dotyczyła tego, czy idziemy w jakiś sposób koncepcyjnie ze starym składem trenerskim. Bo trzeba od głowy to zacząć, tak? Trener jest uważam najważniejszy. No i wygrała koncepcja taka, żeby jednak pójść drogą nowości, co oczywiście ma bardzo dużo niewiadomych, dużo ryzyk, ale zarazem też szanse, ale najważniejsza kwestia wszystkim pozostałym elementom w klubie, dajemy zero na początku, tak? Czyli wszyscy startują od punktu zerowego.
No dobrze, ale to, zawodnicy, to znaczy, że jakiegoś starego trenera braliście pod uwagę, poprzedniego trenera?
Znaczy, braliśmy pod uwagę, tak jak mówię, pewną formę kontynuacji, czyli żeby to był myśl trenerska z tych, których już mieliśmy, plus całe otoczenie z tego, co było, tak? Czyli tu myślę o asystentach, myślę o całym świecie, nazwijmy tym, które też współdecyduje o tym, jak wygląda nasza drużyna, a jako, że pod kontraktem mamy dzisiaj 6 zawodników, tak, 6-7 chyba, tak, to mogę powiedzieć, oczywiście każdy kontrakt można rozwiązać, to jest następna kwestia, tak, bo ja tak zawsze mówię, że pod kontraktem są, ale do tego trzeba dwojga, jeżeli jedna ze stron nie chce, zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie, co już kilka razy zrobiliśmy. Chciałbym na pewno, żeby te rozwiązania były bardzo pokojowe, żadnych siłowych, natomiast też takie mogą być sytuacje. Więc w związku z tym, ale jeżeli mamy tych zawodników, co do samej zasady zakładamy, że będzie ich kontynuacja, no to jeżeli mamy kontynuację dosyć dużą w zawodnikach, szczególnie w polskiej rotacji, no to trudno w tym momencie i to dlatego ta wygrała koncepcja zachować jakby myśl trenerską na tym samym poziomie, tak? Czyli musimy zmienić maksymalnie dużo, ile możemy, tak? Czyli właśnie zostawiając te stałe elementy, zmieniamy inne, no i też na pewno inna filozofia gry, inne podejście, tak jak powiedziałem. Wszyscy dostają na dzień dzisiejszy białą tabliczkę, na której mogą zapisać swoje nowe...
Czyli chcę zrozumieć, historie. Zmieniamy trenera, zmieniamy całą ławkę rezerwowych, zawodnicy, którzy są pod kontraktem, zostają...
Albo nie.
Aha, no to...
Ale co do samej zasady, no, musimy szanować kontrakty, które mamy.
A czy rozmowy z zawodnikami się już rozpoczęły, nie. Z którymi chcielibyście się być nie. Może rozstać? A chcecie nie. Się z kimś rozstać?
Znaczy, to widzi pan. Pan to tak ze śniadania od razu przyszedł do takiej głębokiej kolacji. Tam po drodze jeszcze jest kilka posiłków. Ja myślę, że powinniśmy my razem spokojnie jeść częściej, więc w związku z tym myślę sobie, że to jest zdrowie dla życia. I na dzień dzisiejszy decyzja co do trenerów. Teraz...
To dobrze, trener pierwszy się zmienia. Ławka rezerwowych trenerska się również zmienia, czy nie?
I teraz następny etap to jest właśnie ławka trenerska, ale to przychodzi z trenerem, tak? To nie przychodzi z jakiegoś innego źródła, tylko to trener pracuje ze swoimi asystentami. To wychodzi od niego i wszystkie następne elementy.
Natomiast z tego, co wiem akurat, to Arkadiusz Miłoszewski, bo z nim nawet rozmawiałem, dostał informację, że nie będzie jednak pracował już przy pierwszej drużynie, tylko przy drugiej drużynie ma pracować. Więc wychodzi, że jednak te zmiany już na ławce w jakimś sensie zaprogramowaliście.
Tu akurat jest trochę temat szerszy. Fajnie, że pan to zahaczył, dlatego że w tym roku na jesieni się otwiera hala dla taki dom koszykarski dla młodzieży, przede wszystkim dla dzieci, które będą mogły w bardzo fajnych warunkach uprawiać koszykówkę. To jest olbrzymia szansa. Chcemy na bazie tego ISKM-u stworzyć taką prawdziwego zdarzenia Akademię Koszykarską. No i akurat tak się umówiliśmy z SKM-em, że Miły będzie przede wszystkim koordynował ten projekt i coś tam może nam pomagał w ramach drugiej ligi, ale przede wszystkim jakby mamy wykorzystać jego największe atuty, a każdy, kto go zna, wie, że to jest po prostu złoty człowiek do młodzieży.
A niech mi pan powie o takiej szerszej koncepcji, o to też kibice pytają, ja też pytam o taką rzecz. Rozumiem, przychodzi nowy trener, weryfikuje zawodników, bo to rozumiem, że to tak się będzie rozstrzygało, będzie patrzył na Polaków między innymi i Muricia i Sawowicza, którzy są pod kontraktem, bo w dalszym ciągu są, tak? W międzyczasie nie zaszła żadna zmiana tutaj, jeśli chodzi o tych dwóch. Czy to trener będzie w tej chwili rzeczywiście decydował, czy może wymyśliliście sobie, że zatrudnicie kogoś, o kim wiele osób mówi, że może brakowało dyrektora sportowego, menedżera generalnego od drużyny, od spraw sportowych czyściutko. Był niby Andrzej Adamek, ale miało się wrażenie, że i tak to po prostu Andrzej Urlep. Wiadomo, że trener jest odpowiedzialny za skład, natomiast wydaje się, że ta osoba pośrednia między trenerem a panem warto, żeby była.
Myślę, że tak, tylko że też jest kwestia ceny, kosztów i tego, ile pieniążków mamy i myślę, wydaje, że musimy każdą złotówkę obracać, w związku z tym myślę, że na stałe takiego człowieka tu nie będziemy mieli, ale zgadzam się, że taki nawet dolot, przelot na telefon, na internet, dzisiaj wiemy, jak to wszystko funkcjonuje, jest tutaj brany pod uwagę.
No dobra, a co z tym Muriciem i Sawowiczem tak swoją drogą?
No mają kontrakty, chłopaki wrócili, że wszyscy wyjechali, niektórzy się jeszcze kręcą. Jutro mamy galę na zamku w Łagowie, w związku z tym myślę, że polska rotacja będzie. Natomiast ci, którzy są dostępni, powiem tak, szczerze to nie był to kompletnie nasz target na ten tydzień, więc będziemy się na spokojnie zastanawiać.
A ten polski skład pan by zmienił? Czy nie ma sensu, bo nie ma tak dużo takiego rynku Polaków, żeby wymieniać tych chłopaków? Choć z drugiej strony wiekowy jest i mówiło się, że to też była jedna z przyczyn, że ten zespół nie zafunkcjonował tak, jak mógł.
Ja myślę, że nie, że do polskiej rotacji ja osobiście nie mam żadnych pretensji. I wie pan co, ja bym nie powtarzał ciągle o tym wieku, bo jakby ktoś zobaczył na średnią wieku Ostrowa Wielkopolskiego jako zespołu, to się wystraszy. A tam nie było widać, że oni nie chcieli grać. Wie pan, polska rotacja to jest zawsze, uważam, najważniejszy pierwszy krok i na pewno w tym roku też tak będzie. Myślę, że mamy bardzo fajnych chłopaków, którzy tutaj się naprawdę zżyli z nami i tak samo źle przeżyli tą przegraną jak my. No bo nie można chyba uwierzyć w to, że nie wiem, Łukasz Koszarek, Przemek Zamoński czy Adam Hrycaniuk z tych starszych zawodników, nie mówiąc o Matczaku czy Mokrosie, że chcieli przegrać. Widać było, że oni bardzo akurat chcieli. No jeden był z nich kontuzjowany, jeden dawał tyle, ile mógł. Natomiast no, przegraliśmy i tutaj można trochę wrócić do historii. Przede wszystkim przegraliśmy dlatego, że zbudowaliśmy drużynę na Europę. Chcieliśmy w tej Europie może dojść do nawet Final Four. Przecież my dzisiaj nie zapomnieliśmy o tym, ale bardzo mocno było brane pod uwagę, że wystartujemy Final Four. Zgłosiliśmy się jako klub do organizacji. Na początku maja ta impreza odbyła się w Atenach. Była przepiękna. Dla mnie to było coś niesamowitego, żeby coś takiego móc w Zielonej Górze zorganizować. 20 lat takiej imprezy w polskiej koszykówce nie było. W związku z tym my jednak byliśmy zafiksowani na tą Europę i trzymaliśmy, że tak powiem, te wszystkie nasze narzędzia po to, nie zmienialiśmy pewnych rzeczy, które gdzieś tam nas bolały wewnętrznie, ale doszliśmy do wniosku, że musimy mieć taki skład, bo inaczej przegramy w tej Europie, a chcieliśmy coś wygrać. Okazało się, że przegraliśmy podwójnie, no bo w Europie oczywiście jest sukces, bo jest następna runda, ale nie taki sukces na miarę właśnie awansu do Final Four. A z drugiej strony, no niestety drużyna może trochę z różnych powodów też innych rozsypała się. Nie?
A to był największy błąd rzeczywiście, że się tego słowa użyje, zafiksowaliście na tą Europę i nie potrafiliście podjąć w odpowiednim momencie decyzji, jak to piszą kibice, o usunięciu raka lub raków?
Tak, znaczy my na Radzie Nadzorczej długo na tym rozmawialiśmy i wyszliśmy, to wie pan, to jest tak trochę jak no generalnie decyzja nie została podjęta, dlatego że zdawaliśmy sobie sprawę, że bez pewnych zawodników my nie w Europie nie zafunkcjonujemy.
No dobra, ale Europa się skończyła, tak? I widzieliście, że się dzieje źle w drużynie, no, a jednak dalej
kiedy,
zmian nie
kiedy
było
się tak? Europa skończyła? Kiedy graliśmy?
W lutym?
Drugi mecz w Monako. Nie, właśnie nie w lutym.
W marcu?
Drugi mecz Monako był w marcu i to na początku marca. I wtedy było bardzo krótko. Ja pamiętam, Monako graliśmy chyba we wtorek, A okienko było otwarte do piątku.
Znaczy ja się zdziwiłem, bo zastanawiałem się nad pana wypowiedziami, bo ja dwa razy już pana pytałem o to usuwanie zawodników, którzy nie pasują do tej drużyny, którzy rozbijają tę drużynę. Z jednej strony pan mówił, że nauczyliśmy się ze spokojem na to reagować, a z drugiej strony gdzieś tam pan przypominał jednak przykład Chodża, tak? Który pokazywał, że takie zawieszenie na przykład może coś dać. Takie to było nielogiczne. Z jednej strony ta przeszłość, a z drugiej strony tu nic nie ruszamy. Jak to właściwie... Jak to rozumieć? No, jest pan tu w koszykówce tyle lat, nie korciło jednak mocniej?
Znaczy generalnie tak powiedziałem. Monako się skończyło. Pamiętam ten powrót, to był chyba... mecz był we wtorek, czy w środę, a do piątku, do 16 był czas zgłaszania zawodników, więc wie pan, no mogliśmy oczywiście przygotować wariant B i go trzymać w szufladzie, tak? I wszystko posprzątać w ciągu dwóch dni. Były duże naciski ze strony różnych agentów, ci zawodnicy, którzy podpisali w ostateczności, przecież wtedy Newbill podpisał i Holt, oni byli dostępni też między innymi dla nas, myśmy się nad tym zastanawiali. Przez chwilę byli jeszcze inni zawodnicy, cała grupa. Natomiast no decyzji nie podjęliśmy. No i konsekwencje były, jakie były, tak. No, może gdybyśmy jednym punktem w ostatnim momencie wygrali jeden z meczy, który przegraliśmy, to byśmy dzisiaj inaczej rozmawiali, byśmy się tutaj cieszyli. No taki jest sport, takie jest życie, taka jest odpowiedzialność osób, które to tym kierują. Jest nasza wina, my zjadamy tą żabę. Kosztuje nas to i finansowo, i w każdym innym tym. Natomiast z drugiej strony dzisiaj mogę powiedzieć, czując jakiś tam gorzki smak, że kiedyś to musiało nastąpić. Może fajnie, że mamy to za sobą i idźmy do przodu. No i teraz mam nadzieję, że ci, którzy są naprawdę z nami, będą dalej z nami. Ci, którzy, jak to w życiu, nie wiem, pan, kiedy się przyjaciół poznaje, kiedy się robi źle, no i wtedy okazuje się, że jest grupka, która z panem zostaje i tak w życiu trzeba pójść, trzeba czasami przegrać.
Powtarzał pan, że na moment, kiedy Andrzej Urlep został tu zatrudniony w Zielonej Górze, to był odpowiedni moment, kiedy przyszedł, ale generalnie jakby jego praca w Zielonej Górze to jest... To wydaje mi się, nie jest sukces. Nie wiem, czy się pan z tym zgodzi, czy nie.
Jeżeli spojrzymy na standing ovation w Nymburgu, pamiętam to Andrzej Urlep, to wydawało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Przegraliśmy. Dzisiaj tak nikt nie powie sezon, w sensie koniec sezonu. Ja myślę, że i to powiem z całą stanowczością, jest dosyć mocno rozłożony ten akcent, kto jest, nie chcę być winny, ale kto się przyczynił do porażki. Jest tam na pewno wina trenera, ale ja osobiście po innych stronach widzę więcej winy, też po naszej wewnętrznej. No ale tak jak powiedziałem, mleko się rozlało, dzisiaj możemy już tylko i wyłącznie nie wiem, wziąć się w garść, w kupę i iść dalej. No.
Okej, ale ja mimo wszystko, bo wiadomo, że nie wszystko wyjdzie, tak? Oczywiście. Natomiast jak już sami zawodnicy otwarcie mówią, że rzeczywiście zrobiły się, nawet 2 czy 3 dni temu jeden z graczy powiedział, że ewidentnie zrobiły się dwie grupy, tak? Polacy plus James Florence i Bałkańcy Martina Gecewiczius. To było tak widoczne, tak jawne. Ja się do tej pory zastanawiam, jak to właśnie możliwe, że nie mógł sobie poradzić z tym Andrzej Urlep.
Znaczy mogę powiedzieć tak, nie poradził sobie trener Gronek i nie poradził sobie...
Gronek młody, załóżmy niedoświadczony, można by zrzucić na karp tej młodości, niedoświadczenia.
Tak.
Ale żeby, przepraszam za słowo, stary Urlep, który z niejednego pieca koszykarskiego chlepia, nie poradził sobie z tą drużyną, to jest szok dla mnie.
To znaczy można tylko w takim razie sobie wyobrazić, jak mocne były te wewnętrzne zwarstwienia i jak mocno była to toksyczna sprawa. Ja myślę tak, że ze swojej strony powtórzę to, co powtórzę. Zbudowaliśmy drużynę na Europę i ta drużyna została zbudowana chyba z najlepszych zawodników, na jakich było nas stać i na pewno jakich chyba tutaj mieliśmy, jeżeli chodzi o osiągnięcia, o jakieś szanse na pokazanie swojej siły. Natomiast nie była to drużyna wspólna, tak? To nie było... Czasami drużyna jako całość stanowi większą wartość niż poszczególni gracze, a tu się okazało, że cała drużyna jest mniejszej wartości niż poszczególni gracze, tak? Czyli można powiedzieć... to będzie problem, i to powiem brutalnie, zobaczymy teraz trochę z taką atencją, patrzę, co się będzie działo w innych klubach, szczególnie w Anwilu, bo oni staną dokładnie przed tym samym wyzwaniem. Jak zbudować drużyny na europejskie puchary, w których na pewno będą chcieli się pokazać, a z drugiej strony drużynę, która nie przegra mistrza Polski. Pamiętam, to nie jest wcale pierwszy przypadek. Przypomnijmy sobie, jak Turów Zgorzelec, Dream Team z Euroligi, tak, który był w stanie bardzo mocno nawiązać walkę z najlepszymi drużynami, potem są w Eurocupie i w ostateczności przegrał z naszym Stalmetem, który wtedy był po przejściu, z tego co pamiętam, Saszo Filipowski dołączył do nas i przegrał i w finale prowadził już 2-0, tak? Więc ja myślę, że to jest dokładnie ta sama choroba. Jak zawodników zagranicznych zmusić do tego, żeby z pełną zaangażowaniem walczyli o tytuł mistrza Polski, jeżeli oni w swojej historii mają dużo, dużo ważniejsze i większe wydarzenia. I uwaga, w jaki sposób zbudować drużynę, która będzie chciała wygrywać każdy mecz, a nie tylko
wygrany. No właśnie, powiedział pan w Toruniu, że chcemy zatrudnić ludzi, którzy będą szczęśliwi z tego, że będą walczyli i że zdobędą tytuł mistrza Polski. Zastanawiam się od tygodnia, co to znaczy. Czy to będą, mają być młode dziczki, młode wilczki, harty gdzieś tam z NCAA wyciągnięte. To, co ja określam, takie chodże nowe, próba wstrzelenia się w chodża. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy pan nie chce jakichś Polaków nowych kolejnych ściągać, którzy może już grają trochę, ale nie są jeszcze starzy, to nie są jakieś tak zwane spasione koty, tylko ludzie, polscy koszykarze, którzy pożądają tytułu mistrza Polski. W jakim kierunku by pan widział ten skład w dalszym ciągu, się zastanawiam. Co to znaczy, że zatrudnicie ludzi, którzy będą szczęśliwi, kiedy o mistrzostwo Polski będą walczyli?
Powiem tak, to powtórzę. I teraz jeszcze raz proszę słuchać ze zrozumieniem. To nie jest kwestia wieku.
No nie, to dlatego mówię.
Młodni są i młodzi, i starzy.
Dlatego mówię, jak weźmiemy Pawła Kikowskiego, trochę lat ma, ale na przykład ludzie, jest to chłop, który ciągle jest głodny koszykówki. Mówię jako przykład. Tak?
Na przykład podał pan, tylko że ja naprawdę i powiem, może mieć na wariograf, nie mam żadnych pretensji do polskiej części składu.
Ale ja też nie mówię, jakieś pretensje, czy dokładałby pan Polaków jeszcze?
Tych czterech zawodników, których nam zostało z rotacji, zapomnieliśmy już bardzo fajnie i bardzo szybko o Tomasie Kelatim, który w każdej drużynie, która gra dzisiaj o mistrza Polski, byłby pierwszoplanową postacią, który nam wypadł. Tomas Kelati, polski paszport, dodatkowo bardzo chłodny umysł, doskonały zlepiacz tej drużyny. Ta drużyna może nam się właśnie rozpadła wtedy, kiedy Tomasa zabrakło. Dlatego też tego Tomasa braliśmy ze sobą na każdy mecz i on był na ławce. Przecież to były dodatkowe koszty, dodatkowe tęcze. Wiadomo, że on nie będzie grał. Nam nie potrzeba było Polaka do rotacji, żeby go wpisać w dokumentację, dlatego że mamy przecież cały SKM, który bardzo chętnie uczestniczy też, tak? Był Dominik, był Kuba Ader, tak? Dominik Grudziński, jeszcze inni chętni. No więc w związku z tym to nie jest to. Problem polegał na tym, że wyleciał nam Tomas i wyleciał nam potem Mokry. I teraz tych czterech, których zostało, czy ktoś ma pretensje do Łukasza Koszarka? Myślę, że nikt.
Dlatego więc, co to znaczy ludzie, którzy będą szczęśliwi?
Ja powiem tak, oni są dzisiaj dla mnie podwójnie głodni, bo są jak ten, jak pan takie fajne to porównania daje, ten zraniony dzik, który jest zraniony i dopiero teraz będzie gryz i kopał. Znaczy gryz akurat nie, ale będzie. Oni będą chcieli ten medal na złość wszystkim, bo tak jak oni zostali upokorzeni,
okay,
tak my sobie możemy tylko wyobrażać.
A ja czekam na odpowiedź, jak będzie druga część wyglądała.
A druga część to tak jak można się spodziewać, czyli nowa i przede wszystkim głodna. No. No, co mam powiedzieć? Głodny człowiek.
No nie, będzie szukał pan czarnoskórych po NCAA i 23, 4, 5-latków, czy w Europie trener z Bałkanów poprzywozi Bałkańców, znowu czy coś?
Ja myślę tak, że przede wszystkim to muszą być ludzie, którzy nie będą patrzeć na mistrza Polski z punktu widzenia następnego trofeum, które gdzieś tam w historii zdobyli. Może też tacy będą, ale nawet jeżeli tacy będą, to tacy jak Tomas Kelati, który mimo tego, że miał tych trofeów najwięcej, ale on akurat bardzo chciał wygrywać. I to jest też dusza zawodnika, który zawsze chce wygrywać, bo to jest jego praca. I to jest jego jakby napęd życiowy, tak? W związku z tym, to co powiedziałem, będą duzi, mali, grubi, chudzi, czarni, biali, ale głodni.
Okej. Okay. Pytanie typu drażliwe, tak? Jak tam kasa?
Czy kasa płynie, jak zawsze.
Ale czy płynęła przez cały sezon? Powiem panu, dlaczego pytam. Uczciwie i wprost. Usłyszałem szokującą informację, że w trakcie serii z Anvilem dwóch zawodników powiedziało, że nie wyjdzie na parkiet, jeśli zaległości nie zostaną im zapłacone. Dlatego zastanawiam się, jak to wyglądało, czy to jest prawda.
Znaczy, powiem panu, na wariograf idziemy, pierwszy raz słyszę. Tak, także szczerze powiedziawszy, ja myślę, że nie będę komentował, albo złośliwie skomentuję złej baletnicy, to wie pan, szukają, każdy szuka powodu, żeby chyba przed samym sobą sobie powiedzieć, dlaczego nie robię roboty, którą mnie szef wyznaczył.
Ale chodzi mi o to, jak to
nie,
to,
no bzdura.
Nie, okej, okay, ale ile wydaliście, jeśli pan nie chce kwotowo, to okej, okay. Natomiast czy my teraz zmniejszamy budżet w stosunku do tego, było w związku też z tą nową koncepcją budowania składu, czy zostajecie przy tym samym budżecie, czy jesteście w stanie zebrać ten sam budżet i jak to wygląda w tej chwili w ogóle, w jakim jesteście punkcie?
No w tym, co zawsze, tak, kończymy jeden sezon, od 1 lipca zaczynamy nowy. Jak będzie, tak naprawdę to właśnie zależy od tego, jakie ruchy teraz robimy. I dlatego też optowałem i optuję za tym, żeby rozmawiać o przyszłości. Natomiast jak się zakończy rok, na 30 czerwca będziemy, na pewno straciliśmy kupę kasy przez to, że nie mamy mistrza Polski, no bo każdy sobie zrozumie, że to jednak ma wpływ, nie? Sama organizacja kilku meczy mniej, to już jest, a jeszcze inne rzeczy, więc na pewno nam nie jest do śmiechu z tego powodu, że przegraliśmy. Natomiast z drugiej strony zawodnicy też mieli swoje premie, które też nie dostaną, więc też im nie jest do śmiechu, więc gdzieś tam jest ten, nazwijmy to, rachunek ekonomiczny zachowany. Natomiast myślę tak, że no jak zawsze było trudno, w tym roku może będzie trochę trudniej zebrać tą kasę, ale ja wierzę, że zbieramy, dlatego że też jest jeszcze druga kwestia. Jednak dostajemy premię za stabilność iluś tam lat. I teraz na przykład, o, nie pyta się pan w ogóle o Puchary Europejskie.
Za chwilę się zapytam.
No właśnie. Spokojnie. To też jest jeden z element, ile kasy będziemy mogli dzięki temu pozyskać.
Natomiast jestem ciekaw, czy ta kasa, czy jakiekolwiek zaległości wobec zawodników miały też na nich wpływ, tak? Bo to ci, którzy przyjechali, którzy rozbijali szatnie, też można było usłyszeć od tej drugiej strony, że no ci łażą, narzekają, że pieniądze, że to, że tamto. Widział pan coś takiego też? Że oni mogą z tego powodu jedne meczyki wybierać, drugie, nie jakieś ultimata stawiać?
Szczerze powiedziawszy, to nie zawodnicy są zawsze odstawieniem ultimatów, ale agenci. Agenci też rozumieją zawsze, że jest moment, kiedy może nacisnąć. Nigdy nie widziałem agenta, który by w finałach albo w półfinałach naciskał na takie rzeczy. Bo to destabilizuje przede wszystkim zawodnika, a jak ten zawodnik źle zagra, to w przyszłym roku go źle sprzeda. Wie pan, to jest, no mówię, ja za długo już jestem w koszykówce, dużo mógłbym powiedzieć, dużo mógł tego, kompletnie ludzie nie czują filozofii i psychiki sportu i tego, co się tam dzieje. I wie pan co, i na końcu, co mnie najbardziej uraża, tak, i tak bym, nawet jakbym był dzisiaj, to najbardziej mnie jako zawodnika uraziłoby podejrzenie takie, że oni grają tylko za kasę. On co, no, wychodzą na trening, łamią sobie na treningu kości, za które nic nie dostają, a potem mają mecze o wszystko, o przyszłość, o splendor, o swoje ambicje i on nie wyjdzie, bo tam kasa nie wpłynęła. No i pan, to jest brak
szacunku. Znam w pańskim zespole zawodnika, który do Stanów wyjeżdżał z tego powodu, że były zaległości, tak?
Nie. Żaden do Stanów nie wyjeżdżał.
A Hosley?
Hosley miał problem z liczeniem i za to dostał 30% kary za miesiąc, ale to było, wie pan, w głębokim listopadzie i kiedy można powiedzieć, no, do dzisiaj jest moim ulubionym zawodnikiem, zresztą dziękuję mu też za to, co nam pokazał w tym naszym meczu. Szkoda tylko, Quinton, że tak nie zagrałeś w finale, ale ty zawsze byłeś, zresztą tak powiem, na nas nastawiony specjalnie, więc...
Okej, czy gramy w Eurocupie w przyszłym sezonie?
Nie wiem, są dzisiaj do dyspozycji, wydaje mi się, w naszym zasięgu 3 puchary. W jakim będziemy, nie wiem. Na pewno nie wygraliśmy mistrza Polski, czy nic nie dostajemy z automatu. Każde rozwiązanie jest kwestią negocjacji, złożenia apelacji, jak ja to mówię.
Ale to pan powiedział, to ja jestem rozgrywającym, no jeśli tak. Chodzi o europejskie puchary. Tak,
tak jest, no, ale nic nam się nie należy jak psu zupa. Tak? Gdybyśmy zdobyli mistrza Polski, to mamy gwarantowane miejsce. Wszystko inne to jest właśnie kwestia dogadywania się. No i jakie warunki jedna czy druga strona nam zaproponuje. I druga kwestia, na jakie będzie może nas stać, tak? Bo to też trzeba powiedzieć jasno, że każdy z tych trzech pucharów, tak, Liga Mistrzów, Eurocup i FIBA Eurocup, wiąże się trochę z różnymi budżetami. No, te informacje, które mam ostatnie, Eurocup, średni budżet 7,5 miliona euro, to jest coś, co na pewno daje do myślenia, tak?
No ale pan tam FIBA, chce grać, pan powiedział, tak?
FIBA nie podaje. No tak, no bo na szczęście to mówię dla kibiców naszych, to nie pieniądze grają. I w związku z tym tu, gdzie jesteśmy teoretycznie w tej naszej lidze najsilniejszy finansowo w tym roku, tak w europejskich pucharach z reguły jesteśmy na szarym końcu, a też wygrywamy. Więc no, nie da się zmierzyć koszykówki, dzięki Bogu, pieniędzmi. I to nie jest tak, że ktoś, kto ma pieniądze, musi wygrać, ten, kto ich ma troszkę mniej, musi przegrać, co pokazało chociażby ta liga. Nie wiem, jaki jest budżet Anvilu, ale no, był mniejszy niż nasz.
Ale pozycja Stelmetu jest taka, że może pan sobie ten Eurocup wygrać? Wybrać po prostu? Jest to tak dogadane, bo pan był w Barcelonie, tak?
Wie pan co, ja powiem tak. Ja nie lubię gadać o tym, co nie zależy ode mnie i co zależy od innych osób. Będzie taka albo inna decyzja odpowiednich gremiów, to panu zakomunikuję i to obiecuję.
Dobrze.
Natomiast póki co wróżyć z fusów nie będę.
Chcę odczytać kilka pytań od słuchaczy, żeby, tak, ponieważ poprosiliśmy ich, żeby te pytania zostawili. Czemu klub nie zainteresował się Miodragiem Rajkowiczem, który chciałby wrócić do PLK? Pyta pan Piotr.
Znaczy, jak ja bym pokazał, kto złożył apelację do naszego klubu, to by się okazało, że nawet uczestnicy finału Mistrzostw Polski, tak, jeżeli chodzi o trenerów, więc wie pan, no, Miodrag Rajkowicz jest jednym z kilkudziesięciu trenerów, którzy byli zainteresowani pracą u nas, no i to mnie bardzo cieszy.
Okej, nowy trener będzie budować skład od zera, będzie to jego autorska wizja, przygotowana pod taktykę, koncepcję, tu pyta pan Sebastian, czyli to, o czym rozmawialiśmy, ale to proszę powiedzieć, skład od zera z tymi ludźmi, którzy są, tak?
No, to jest tak, tak naprawdę to jest tak, jakbym panu dał dom, mówi, niech pan zrobi, co z nim chce, tylko pod warunkiem, że ma mi 30% spadu dachu, ma mi czerwoną dachówkę, białe ściany, nie więcej niż 5 okien i jedno piętro.
No dobra, ale postawi pan warunki, słuchaj chłopie, mam tu 7 pod kontraktem i możesz co, sobie dwóch wyjąć ewentualnie.
Każdy trener przychodzący do drużyny to nie jest wolny elektron. Poza tym, jeżeli on akceptuje te warunki, to znaczy, że każdy zawodnik, każdy trener, no ma dane też te warunki brzegowe. Trener bardzo profesjonalnie podchodzi. On chce z tą drużyną coś wygrać, on chce z tą drużyną coś osiągnąć, to jest jego życie, on nie ma 5 żyć. On musi oczywiście mieć jakieś warunki finansowe, ale bardzo ważne są dla niego warunki brzegowe, w których ma się poruszać, a to są między innymi zawodnicy.
Okej, a z obcokrajowców pyta pana Patryk, czy zostanie któryś na przyszły sezon? Pod kontraktem wiadomo Murić i Sawowicz. No, trener zna Sawowicza z budyczności Podgorica, tak?
Nie wiem, jaki trener pan, bo cały czas pan mi opowiada o jakimś trenerze. Ja myślę, że to tak jest trochę, wie pan. No. A jak będzie co innego, to co?
Okej, ale to ci obcokrajowcy to też warunki brzegowe, że ci dwaj mają zostać, czy dostanie do wyboru w takim razie? Zostawiasz sobie Edo i Borisa, czy nie? Też ten Edo to powiedzmy sobie nie wypał, był tak naprawdę jak, do tej pory w każdym razie wygląda, tak?
Tak jak powiedziałem, pod kontraktem są wszyscy. Ale każdy kontrakt można rozwiązać.
Czy pan Piotr pyta o to, co ja pytałem. Znaczy, ja pytałem w innym kontekście. Czy jest temat Kikowskiego w Zielonej Górze?
Ja nawet nie wiem, Kiko ile ma lat, ale tak na mój gust to ma ze 33, 34, to chyba jest rocznik tego, koszara. No to mi się wydaje, że to...
Ale głodny mistrzostwa. Mógłby być szczęśliwy, gdyby zdobył.
Czy nie ma kontraktów w Szczecinie. Nie wiem, czy tam jest dobrze, nie wiem.
Kolejne pytanie tego samego typu. Czy Michałem Sokołowskim klub jest zainteresowany?
Michałem Sokołowskim, mogę powiedzieć, świadomie jestem zainteresowany od dłuższego czasu. Natomiast cały czas to pytanie było, które tam ktoś się obraził, czy on w takiej drużynie dosyć trochę innej niż Rosa Radom, żeby nikogo nie urazić, da sobie radę, nie?
Mhm. Czyli systemowej koszykówce typu Stelmet da sobie radę. Tak?
Zaraz trener Kamiński na mnie obraził, a ja go bardzo lubię. Nie,
znaczy,
nie,
któryś innej. Z polskich zawodników jest jeszcze na celowniku Stelmetu? Kasiak, Kostrzewski, tutaj wymienia pan Piotr również takie imiona, nazwiska.
To znaczy, ja myślę tak, że nie ma żadnego nazwiska, które by nie było możliwe z polskich zawodników, poza tymi, których na pewno nie wezmę, ale to z innych powodów ludzkich, ale tu nie będę mówił kogo, każdy myślę, że wie, natomiast naprawdę, po co mamy wróżyć z fusów? Zajmijmy się czymś, co możemy w tym momencie powiedzieć.
Przecież i tak pan decyduje, to i tak wiem, że gdzieś tam w głowie jakieś nazwiska u pana są, a papiery są na stole.
Pan,
tak,
panie Jacku. I teraz znowu wracamy do tego, że trener to jest tylko marioneta, tak? No nie, niestety nie jest i dlatego to jest cały czas, powiem następny raz, nieprawda. I dajmy człowiekowi się wypowiedzieć, kimkolwiek on będzie...
Kimkolwiek, chociaż korci mnie jeszcze zapytać, młodego trenera zatrudniacie, czy to jest znowu eksperyment, czy to jest świadome również, że młody, głodny?
Wie pan co, ja powiem tak, oglądałem ostatnio Euroligę i tam w finale był niejaki kolega Dončić.
Jako zawodnik, jako trenerzy, jacy były trenerzy?
Ile ma lat?
Obradowicz i Laszo, ile mają lat?
Dobra, tak, nie wszyscy się interesują, ile Dončić ma lat?
19?
Dobra.
Zostałem VIP wszystkiego.
Wygrał wszystko, tak? Co może, a u nas w Polsce cały czas się mówi na 19-letniego zawodnika, na prospekt. Ludzie, no skończmy gadać, że ktoś, kto jest pełnoletni, jest dzieckiem, tak? Bo on może pokazać bardzo dużo. I nie mówmy, młody trener.
Znaczy, wie pan, czemu? Wieku. Pytają ludzie, bo wymieniają Artur Gromek, dobra, młody trener, Andrzej Adamek, dobra, był młody trener w Zielonej Górze i oni sobie nie poradzili. Dobra, tak więc pytają, czym kolejny młody sobie poradzi. O to chodzi.
Szybki quiz. Ile lat pracy ma za sobą Igor Milicic?
Gdzie?
Trenerski.
Z Koszalina zwolniony chyba 3 lata temu, czyli 4 do 5 lat prawdopodobnie, jakoś to, tak szybko to, licząc, tak?
To ja bym powiedział, to jest bardzo młody trener. Nie dlatego, że ma tyle lat, co ma, co
3... No przy Jowowiczu to 11 lat, ten ma kariery trenerskie.
Ja powiem tak, nieważne ile trener ma lat. Wiadomo, że to jest ważne, żeby zbudować sobie pewną pozycję. Ale chociażby przykład Igora Milicicza pokazał, że trener bardzo młody w pana dwóch parametrach dał sobie radę z naprawdę z ciężkim gatunkiem dwóch zawodników, których miał. I okej. Okay. Więc ja myślę, że ten Dončić może być MVP Euroligi w wieku 19 lat. Więc nie przekreślajmy wieku. I uważam, trener Gronek, powtórzę to po raz setny, był bardzo dobrym, fachowym trenerem. Niestety, z punktu widzenia sytuacji, jaka się tworzyła w drużynie, to było jedyne wyjście, które w tamtym czasie co nam dało? No dało nam może to, że kupiliśmy w Europie sobie następny jakiś trofeum, ale...
A Gronka braliście pod uwagę jeszcze raz?
Teraz? Powiem szczerze, że nie chcę rozmawiać na temat tego, co powiedziałem. Dwie koncepcje były, na razie musi to nam wystarczyć. Czas pokaże, może jeszcze na ten temat porozmawiamy.
Okej, to jeszcze pytanie, bo musimy kończyć. Pytanie, jestem ciekaw, jak pan odpowie, czy da się w końcu przekonać do ściągnięcia Waltera Hodge'a?
Znaczy, Walter Hodge bardzo chciałby grać w tej drużynie, to mogę powiedzieć.
O proszę, mistrz Libanu, tak? W tej chwili sprzed dwóch tygodni chyba.
Ostatni raz rozmawialiśmy z Walterem w czasie... Kiedy to było? Tak, to było... Ja skądś wracałem, już nie pamiętam. Wtedy on zmienił drużynę w Libanie. Mhm. Wyjechał, potem nagle wrócił. Czy to był chyba grudzień? Chyba grudzień na temat jego. Natomiast Walter ma tak, dwa problemy. Pierwsza kwestia to kosztuje bardzo dużo, a druga kwestia, nie wiem, czy byłby w stanie spełnić nasze oczekiwania.
No proszę. Czy Anwil Włocławek według pana to już na koniec może być nowym Stelmetem i panować przez najbliższe lata? Bo słyszy się, że miasto 2 miliony, że Orlen ma wejść w tę drużynę, być może nazwa tej drużyny się również zmieni. Anwil miał podbić tam również stawki. Czy to może być tak, że nastąpiła zmiana warty na dłużej?
Ja myślę, że jeżeli uda im się zbudować silny budżet, to jak najbardziej tak, no bo to jest koszykarskie miasto, które żyje koszykówką, które ma też fajne warunki, jeżeli chodzi o hale. Zdecydowanie, ale o to nam chodzi. Ja powiem jeszcze zaczepnie, że jeszcze jedna się potęga budzi, trochę uśpiona, ale myślę, wydaje, że następne miesiące mogą być bardzo ciekawe, bo myślę, że tu wejdzie trzeci albo może czwarty duży gracz i nikt na razie go nie widzi, a powiem szczerze, że będzie ciekawie.
Okej, okay, a Stelmet w takim razie, na jaki sezon się według pana nastawiać? Robimy krok w tył na przeczekanie, na przemyślenia jakieś, na finanse, żeby je wyprostować na przykład, na to, żeby przyjrzeć się, jak pod tym nowym trenerem, z tym nowym składem, w którym kierunku możemy iść w kolejnych latach? Zakłada pan, że taki rok może być w tej chwili rzeczywiście, gdzie Stelmet zrobi ten step back, jak to po angielsku się mówi?
To znaczy, na pewno musimy, tak jak powiedziałem, przebudować. Z przebudową wiążą się zawsze też, no, mogą być jakieś problemy typu, że zgromadzimy mniejszy budżet, bo to, co zrobimy, się ludziom nie spodoba. Myślę, że jednak pracujemy ciężko i myślę, że budżet będzie jak co roku większy. Tak, on gdzieś tam rósł stabilnie. Na pewno się zmienią, niektórzy sponsorzy nowi dojdą. Mamy tak dużą grupę sponsorów, że nie zależymy od jednego, co może szkoda, bo może byłby jeden duży wujek, który by tam właśnie nam dołożył. Natomiast mój cel jest taki, 2023 Euroliga, w związku z tym plan jest bardzo ambitny. Ja nie przestaję w tym i myślę, że każdy rozsądny człowiek wie, że nie takie potęgi jak Stelmet się przegrywały. Tylko podam przykład AEK-u, który wygrał Ligę Mistrzów, a chyba nie wszedł do półfinału. Chociażby, tak? Gdzie jest Bamberg z 22-milionowym budżetem, który też nie wszedł, tak? Który był mistrzem Niemiec i grał w Eurolidze. Więc ja myślę, to jest piękno sportu i tutaj przez to, że my przegraliśmy, to my możemy przegrać w Stelmecie czy w Zielonej Górze tylko z jednym przeciwnikiem. Ja tak uważam. Sami ze sobą, ze swoją małością, ze strachem, z takimi rzeczami. Natomiast w Polsce fajnie, jak będzie kilku mocnych przeciwników, bo Liga Polska wróci do naszego pierwszego. My w tą Europę trochę uciekaliśmy, dlatego że ta Polska Liga nie dawała nam już adrenaliny. No. Po tym przegranym w tym roku adrenalina, myślę, że od pierwszego meczu będzie olbrzymia.
Właśnie świeżutkie, ostatnie pytanie od kibica. A co z tą Eneą właściwie? Czy tu może być większa kasa?
To znaczy, powiem tak, no, my z Eneą zbudowaliśmy pewien projekt na lata. I każdy zdaje sobie sprawę, że jak się buduje go na lata, to znaczy się, że jesteśmy gdzieś w którymś miejscu drogi. Na pewno będziemy musieli porozmawiać, co po tym. Natomiast nasza umowa z Eneą jest do końca roku. To jest taka specyficzna, że ona nie obejmuje pół sezonu jednego i pół drugiego. Jedno, co mogę powiedzieć, to stwierdziliśmy ostatnio, bo takie badania przygotowaliśmy dla kilku sponsorów, że niesamowicie dużo wzrosła wartość medialna tego, co przekazujemy do Enei. To jest wzrost kilkudziesięciokrotny, tak. To jest coś, co jest bardzo ważne, no, czyli widać, jak ważny jest człon nazwy w stosunku do tego, co było poprzednio. Więc myślę, że firma powinna być bardzo zadowolona, natomiast no, sport jest sportem.
Dziękuję. Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu. Musimy kończyć, bo zaraz są nas wiadomości, troszkę przedłużone. Wydanie Rzutu za trzy. Przepraszamy panią Ewę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pani Ewo.